Ja się bardzo cieszę, że nie muszę śpiewać dzisiaj po kalince, bo bym miał strasznie ciężki występ. Ale wierzę w to, że kalinka będzie miała szczególne miejsce wśród aniołów przed naszym Panem. Może nawet będzie śpiewała w pierwszym rzędzie. Przed krótkim czasem byłem w Brazylii i zobaczyłem, jak naród brazylijski potrafi wielbić Boga, z jaką pasją oddają się Bogu i z jaką pasją Jemu służą. I to poruszyło bardzo moje serce i cieszę się, że tutaj spotykam Brazylijczyków właśnie na tym spotkaniu, więc to może jakieś ma znaczenie. Cieszę się bardzo z tego tytułu. Wierzę, że może Niemcy będą robili w niebie porządek, a Polacy będą tańczyli polonezę albo będą gotować bigos. No coś tam będzie. Z wielkim oczekiwaniem czekam na ten moment, żeby zobaczyć, czy będziemy mówili w języku chińskim, ponieważ ostatnio słyszałem, że będziemy po chińsku mówili w niebie, więc nie wiadomo, czego się uczyć, jak postępować. Cieszę się z tego. Zanim chcę przekazać to, co mam na sercu, chciałbym się pomodlić, ponieważ wczoraj słyszeliśmy słowo od pastora, które mówiło o tym, że Bóg woła, Bóg głosem woła człowieka i przemawia do niego i Bóg chce, ażebyśmy przyjmowali, otwierali się na Jego Słowo. Więc poprośmy wspólnie naszego Pana o to, ażebyśmy otworzyli serca nasze na Jego Słowo, ażebyśmy to Słowo przyjęli do naszego serca i żeby ono przyniosło owoc wieczności. Cudowny Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca, że Ty jesteś ten sam i dzisiaj wołasz do nas. Wołasz Anno, Andrzeju, Michale, Robercie i wołasz do nas i chcesz przemawiać do serc naszych. Panie, my wierzymy, że Ty jesteś obecny tutaj na tym miejscu. My wierzymy, Jezusie Chrystusie, że Ty zesłałeś Ducha Świętego, jesteś między nami. Wierzymy, że słowo, które wypowiesz, poruszy serca nasze i da zmianę, ponieważ nie chcemy wyjść takimi, jakimi przyszliśmy. Błogosław każdego jednego i daj nam czułe serca, czułe uszy. Otwórz oczy nasze, abyśmy widzieli Ciebie. Chwała Tobie niech płynie z całego serca. Błogosław spotkanie to. Amen. Przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia od mojej rodziny, od mojej żony. Ona się nazywa Myszka. Niemcy mówią, pani Myszko. Ja mówię, dla kogo Myszka? Dla tego Myszka. Ona dla mnie jest Myszka. Ma na imię Danuta. Mam troje dzieci. Serdeczne pozdrowienia również od wszystkich pracowników misji AVC i Nehemiasza. Mieszkam w Niemczech, ale nie bójcie się mnie, ponieważ ja nie będę mówił po niemiecku dzisiaj. Kiedyś zadzwoniłem do znajomych do Bielska Białej i odebrało dziecko. Ja mówię, tutaj jest Paweł Szturc z Niemiec, z Frankfurtu. On krzyczy, mamo, mamo, Niemcy, znowu napad. Także dzisiaj nie ma napadu, nie będę mówił po niemiecku, nie bójcie się tego. Dziękuję Bogu za to, że mogę być tutaj między Wami. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mam możliwość słuchać wspaniałe nabożeństwa, przeżywać nabożeństwa, słuchać świadectwa o tej pracy, którą czynicie. Ale Bóg mnie postawił w dziwne miejsce i położył mi na serce pewną wizję, którą chcę Wam przekazać. Swojego świadectwa nie będę mówił, ponieważ mamy mało czasu. Ja nie chcę, żebyście opuścili to nabożeństwo i żebyśmy nie skończyli naszych słów, które chcemy przemówić do Was. Więc nie chcę mówić o swoim świadectwie, o swoim życiu, ale chcę się skoncentrować na tym, co Bóg teraz robi na świecie. Chcę się skoncentrować na tym, jaki Bóg ma plan dla świata, jaki Bóg ma plan dla Europy i dla Polski. Z czym to jest związane? Pewien człowiek wyszedł na rynek pewnego miasta z latarnią i wołał, kto ma gąbkę, żeby zatrzeć horyzont. Mówi, towarzyszy czasu tego, wy błądzicie w nicości. Pytam się was, czy jest góra i jest dół? Czy ponosimy konsekwencje za to, że rozwiązaliśmy łańcuchy wiążące niebo i słońce? Ale uczyniliśmy wielką zbrodnię, ponieważ zabiliśmy Boga. I ten zwariowany człowiek, którego nazwał myśliciel niemiecki Nietzsche, mówił to przed 100 latami. I tak się zastanawiając nad tym, widzę, że ten czas przyszedł, że on się wypełnia. Jeżeli zobaczymy na świat, jakie są wydarzenia w dzisiejszych dniach, co się wydarza na całym świecie, jest to wstrząsającym. I można powiedzieć, że ludzie znajdują się w wielkiej niepewności. Że jest chaos, którego nie mogą ogarnąć. I nie widzą wyjścia z tego wszystkiego. Akurat my pracujemy w ponad 60 krajach świata i mam możliwość zobaczyć wielką nędzę i biedę i katastrofy, które się wypełniają. Biblia, Słowo Boże wypełnia się na oczach naszych. Tak daleko doszło, że człowiek bierze sobie prawo, ażeby rozporządzać życiem ludzkim jeszcze w ciąży. Bierze sobie prawo ku temu, ażeby skłaniać starców i zmuszać ich do eutanazji. Bierze sobie prawo ku temu, ażeby robić to, co może, to, co mu wolno, ponieważ wszelkie prawa sprawiedliwości i nieprawości, wszelka prawda i kłamstwo są zatarte i granice między dobrem a złem. Jeżeli, tak jak mówi Nietzsche, jeżeli zabiliśmy tego Boga, to właściwie wszystko można czynić. Wszystko jest dozwolone. Wszystko jest dozwolone czynić, co jest przyjemnym, bo nie ma tych granic. W Europie, kiedy powiesz, zaczyna się czas wypełniać, kiedy powiesz stanowcze słowo, że Jezus Chrystus jest drogą, życiem i prawdą i że to jest jedyna droga, to ze względu na tolerancję i humanizm możesz ponosić konsekwencje. Jeżeli powiesz, że homoseksualizm jest czymś nieprawym w oczach Bożych, to będziesz ponosił za to konsekwencje. Manipulacja genami i naukowcy, czy mają prawo wszystko robić to, co umieją? Dokąd zmierza ta droga, dokąd zmierza ten świat? I to jest tak wielce zastraszającym, że żyjemy w tym czasie, a chrześcijanie i Kościół Boży śpi. Każdy myśli, że to jeszcze idzie, że to jeszcze wszystko w porządku. Ale zastraszającym jest to, że Bóg daje, ażeby czas ten się wypełnił i pozwala, żeby niektóre wydarzenia się wypełniły w tym świecie. I czeka i woła, tak jak wczoraj słyszeliśmy, woła do ciebie i do mnie, ażebyśmy wstali, ażebyśmy się podnieśli. Z Europy od 200 lat zostali wysyłani misjonarze na cały świat. Zostali wysyłani i ci misjonarze, idąc na cały świat, poniekąd brali z sobą trumny, bo wiedzieli, że już więcej nie wrócą. Wiedzieli, że idąc na ten świat będą musieli zapłacić wielką cenę, wielką ofiarę. Naśladowanie Jezusa Chrystusa kosztuje wielką cenę. Nie ma nic za darmo. Będąc w Brazylii, mówiłem do moich braci i sióstr, że Bóg wylał olbrzymią miłość nad tym krajem. Wylał miłość do serc tych ludzi i dał im pasję. I tak jak oni grają w piłkę i tańczą na karnawale, tak z takim wielką pasją i uwielbieniem przychodzą do Boga. Ale nic nie jest za darmo. Nic na świecie nie ma za darmo. Ktoś za to musi zapłacić. I ktoś za to zapłacił. Bóg czeka na Brazylię. Jest czas, kiedy przyszedł na nich, ażeby słyszeli o cierpieniach Jezusa Chrystusa. Bóg czeka na Brazylię, ażeby Brazylia przyszła z zachodu, przeszła przez Europę i weszła po krajach muzułmańskich, ażeby głosić tą dobrą nowinę. Z jednej strony pójdzie Chińczyk, a z drugiej strony pójdzie Brazylijczyk, a Polak się wkręci między nich. To jest, myślę, że cudowna strategia Boża. I dlatego może nas zebrał tutaj, że są przedstawiciele Brazylii, Polaków, no Chińczyka nie mam, ale może kiedyś ich przywiozę tutaj do was. Ale ciekawym jest, że plan Boży na świecie się wypełnia, kiedy Mao krzyczał do ludu i powiedział, że wszelkie Pismo Święte, wszelkie Biblie zostały spalone, tylko ostatnia Biblia została w muzeum. Dzisiaj on sam jest w muzeum, a w Chinach mamy około 120 albo 130 milionów dzieci Bożych. Jaki paradoks, jaka głupota ludzka stawać przeciwko Boga, Bogu żywemu. Ale Brazylia jest nie gorsza, ponieważ w Brazylii słyszałem, że jest 40 milionów dzieci Bożych. Niesamowity potencjał. Ale wiecie, co mnie smuci? Smuci mnie Polska. A wiecie dlaczego? Kiedy zobaczycie, że w Polsce Kościół Zielonoświątkowy ma nadal 12 tysięcy członków. Wiecie, że niekiedy łzy do oczu mi się napierają. Nie rozumiem, co się dzieje. Naród polski, który jest bogobojnym i szuka Boga i zmierza ku Niemu, szukając Go, nie przeżywa tego żywego stosunku do Jezusa Chrystusa, ponieważ nie przeżywa go religia, otacza ich, ale naród szukający Boga ma 12 tysięcy członków Kościoła Zielonoświątkowego. Jak jeden kościół może w Brazylii. Byliśmy na nabożeństwach w zborach, które mają po 30 tysięcy członków. Wyobraźcie sobie. Ale chcę wrócić dalej do stanu na świecie. I kiedy misjonarze wyjeżdżali na cały świat, zawieźli Słowo Boże do krajów na krańce świata, zawieźli to Słowo Boże i głosili ludziom. I teraz widocznym jest to, że w wielu częściach świata powstają zbory i kościoły. W wielu częściach świata przychodzą ludzie i przyjmują Jezusa Chrystusa. Czy to są odlegli Jakuci, którzy mieszkają w wiecznym lodzie, czy to są ludzie w Afryce mieszkający w różnych oddalonych miejscach, gdzie byś pomyślał, że to jest koniec świata, koniec ziemi, ale Bóg dotyka się tych ludzi. Tam widzimy przebudzenia, tam widzimy, że ludzie przyjmują z całego serca Jezusa Chrystusa. Ale zobaczcie się, jaką cenę wielu z nich płaci za to. My pracujemy również w Etiopii i w Etiopii od 1994 roku utrzymujemy misjonarzy lokalnych. I ci misjonarze lokalni od 1994 roku do dzisiejszego dnia przyprowadzili 500 tysięcy ludzi do zborów. Nie tylko, że się nawrócili, ale oni zostali członkami zborów. Ale wiecie, jak wygląda ich praca? Oni są mordowani, oni są prześladowani, oni dostają troszkę pieniędzy i idą na nogach dziesiątki kilometrów, ażeby uzyskać ludzi dla Jezusa Chrystusa. Jaka pasja tych ludzi jest. Niekiedy stojąc przed nimi ostatnio, jak byłem, widziałem ludzi leżących na ziemi, na brudnym prochu, krzyczących do Boga. Pomyślałem sobie, Boże, jaki Ty jesteś wielki, jak Ty się dotykasz serc ludzi i oni Tobie dają to, co najlepsze. Bóg oczekuje od Ciebie, ode mnie pierwocin, to, czego, co jest najlepszym. Bóg nie chce datków z tej porcji, która Tobie zostaje. Bóg chce substancji. Bóg chce, żebyś Ty odczuł, że to jest cena, którą Ty płacisz. Przed może półtora rokiem czasu w Etiopii przyszli do Etiopii z Sudanu muzułmańcy i zamordowali pół wioski naszych braci i sióstr. Wyrżnęli ich tak strasznie. Mamy ich na filmie, więc nawet nie można tego pokazywać ludziom. Pastorowie się zebrali razem w Etiopii i naradzali się, co będziemy robili z tą sytuacją. Postanowili, że pójdziemy do tych sióstr i braci, którzy jeszcze zostali. Ale wiele z nich stracili swoje dzieci, stracili żony i mężów. Jakie skaleczone serca tego, to sam wie tylko Bóg. Ale postanowili, pójdziemy do nich i będziemy się modlić z nimi, ażeby oni odpuścili tym złoczyńcom i żeby im przebaczyli. Kiedy się wybrali i poszli w poście, w modlitwach pracowali nad nimi, po pewnym czasie przyszli do tego momentu, że powiedzieli, okej, przebaczamy. Przebaczamy i chcemy im iść przekazać, powiedzieć tą nowinę. Więc zebrali się wszyscy razem i poszli do tych morderców. Wyobraźcie sobie, że kiedy przyszli do nich i głosili im Jezusa miłującego, kiedy głosili im Jezusa, który przebacza, nawróciło się 700 muzułmańców. Oni nie mogli zrozumieć, jak to jest możliwe, że chrześcijanin przychodzi i nie płaci tym, czym oni zapłacili im. Oni nie mogli zrozumieć tej sytuacji, że przychodzą i wybaczają i mówią o miłości Jezusa Chrystusa. Jaka cena jest, którą trzeba zapłacić za człowieka, który nie zna żywego Boga? A tragiczna sytuacja jest, która się dzieje w Europie. Europa jest jedynym kontynentem, w którym chrześcijaństwo zanika. Mówi się, że w Europie może 20 albo 30 lat przeminie i niektórych denominacji chrześcijańskich nie będzie w ogóle. Kościoły w Europie są zamykane i tworzą z nich dyskoteki albo domy sprzedaży, albo beauty farm, czy tam salony jakieś kosmetyczne, czy odnowy. No więc tragedia, ludzie odwracają się od Boga, zabijają tego Boga. Na 31 krajów w Europie tylko 3 kraje się opowiedziały za tym, iż w statutach Europy powinno być odnośnik do Boga. Między innymi Polska jest tym krajem, która się opowiedziała za chrześcijaństwem. Muzułmańcy nie muszą dużo robić, tylko wystarczy im demograficzny wzrost. I w ciągu jednej albo dwóch generacji cały kontynent zostanie przemieniony. We Francji mówi się o tym, iż na jedną rodzinę przypada 8,1 dzieci w muzułmańskich rodzinach, a na normalne rodziny 1,8 dziecka. Więc trzeba nam jednej generacji. Mówi się, że Francja będzie w 2030 roku krajem muzułmańskim. Statystyki europejskie są tak wstrząsające, że mówią o tym, iż Niemcy będą w 2050 roku krajem muzułmańskim. Szwajcaria w 2040 roku. Możecie sobie to wyobrazić? A chrześcijanie siedzą w zborach, siedzą i mówią, jeszcze wszystko jest w porządku. Przychodzą konsumenci, zobaczą, czy aktor dobrze wysławia się, czy dobrze mówi kazanie. A jeżeli niedobrze, to odwracają się i idą, szukają innego sklepu, gdzie można się obsługiwać, samoobsługi. Przecież tak nie może być. Przecież tak nie może być, żeby dzieci Boże były pasywnymi. Bóg chce, żebyśmy byli członkami aktywnymi Jego ciała Chrystusowego. Bóg przemawia do ciebie i do mnie. Niezależnie, czy ty coś umiesz, czy nie, nie będziesz miała wymówki, że ty nie wiedziałaś. Bóg chce, ażeby nasze kościoły się przemieniły, ażebyśmy nie kręcili się tylko wokół swojej własnej osi. W Europie wielu ludzi mówi, wiesz, wiara to jest moja osobista rzecz, to jest moje przekonanie, które ja mam. Na ten temat między fajnymi ludźmi się nie rozmawia. Kiedy ostatnio rozmawiałem z politykami niemieckimi, powiedziałem, to już jest wystarczy, żebyście slogany wypowiadali dalej, że to jest rzeczy, o których się nie mówi, ponieważ gdy nadal zostaniemy i będziemy siedzieć, kiedy zostaniemy i nie będziemy, nie wstaniemy i nie przyznamy się do naszych korzeni, to sytuacja będzie niesamowita. Nasze dzieci przeżyją inną kulturę, nasze dzieci przeżyją inną Polskę, nasze dzieci przeżyją inną Europę, nasze dzieci przeżyją inny świat. I dlatego moje nawołanie ku wam. Ja wiem, że Bóg ma ostatnie słowo. I wszelkie statystyki, które są mówione, nie odstraszają mnie, ponieważ wiem, że mamy mocarnego Pana Jezusa Chrystusa. I wiem, że kiedy wstaniemy i kiedy podniesiemy głos, kiedy będziemy szukali oblicza Boga, to On wysłucha nas. Nehemiasz, akurat przedstawiam tą firmę, tą organizację Nehemiasza, ale Nehemiasz jest ciekawą postacią, który kiedy usłyszał, co się dzieje w Jerozolimie, to krzyczał i wołał do Boga, modlił się i pościł i przypominał Bogu o tych obietnicach, które On dał Mojżeszowi. Mówi: Wszechmogący Boże, Ty, który dałeś obietnicę dla ludu, który będzie przestrzegał Twoich przykazań, który będzie przestrzegał ich i wypełniał je, który będzie Ciebie kochał z całego serca, Ty nie opuścisz tego ludu. Ty ściągniesz, zgarniesz ten lud z krańców ziemi, z krańców niebios i postawisz ten lud na miejscu, w którym chcesz, ażeby Ciebie uwielbił. A nasz Bóg chce, ażeby wszystkie nacje i wszystkie narody pokłoniły się przed Nim. Nasz Bóg chce, ażebyśmy oddali Jemu pokłon i uwielbienie, obojętnie kim Ty jesteś, jakiej narodowości, jakiej rasy, jakiego koloru skóry. Nehemiasz krzyczy do Boga i Bóg wysłuchuje jego, Bóg wysłuchuje głosu Nehemiasza. Bóg otwiera drzwi Nehemiaszowi, Nehemiasz może wrócić do tego miasta, zobaczyć, obejrzeć to miasto, te mury rozbite i bramy spalone. Obejrzał to miasto i mobilizuje ludzi. Ale ciekawym jest to, iż on mobilizuje nie tylko wybrańców, nie tylko tych parę, którzy jadą na ewangelizację albo czynią coś z Boże, ale każdego człowieka. On mobilizuje arcykapłanów i kapłanów. On mobilizuje lewitów, urzędników i prostych ludzi. Każdy z nich włącza się w tą wielką pracę. Kiedy opowiada im: zobaczcie waszą sromotę, zobaczcie waszą nędzę, w jakiej się znajdujecie, lud Boży, wówczas oni dostrzegają tą nędzę i wszyscy razem skupiają swoją uwagę nad jednym celem, ażeby z powrotem zabezpieczyć ten lud Boży, który cierpi straszną nędzę. Taką nędzę mamy dzisiaj w naszych zborach, gdzie mury są rozbite i bramy są otwarte i spalone, gdzie każda fala przynosi inną naukę i rozbija zbory i osłabia je coraz bardziej. Ale Bóg przemawia do Nehemiasza i otwiera jemu drzwi i daje wszystkie możliwości ku temu, ażeby mury zostały na nowo odbudowane. My wiemy, jak wrogowie się śmieją, wyśmiewają, patrząc na to, co czyni Bóg żywy, ponieważ ręka Boża była wyciągnięta nad życiem Nehemiasza. Jak cudownym jest to, kiedy ten naród, który skupił się nad jednym celem, ażeby ochronić naród Boży, ażeby zabezpieczyć go, ażeby mieć swoje miejsce, gdzie oddawali hołd swojemu żywemu Bogu, Bóg umożliwia, że to mogło być uczynionym. Mury zostały odbudowane i bramy zostały powieszone. I wy przeczytajcie sobie tą historię, jak oni walczyli, jak cierpieli, jak tracili wszystko. Nie chodzili do swoich prac, nie mogli nawet płacić podatków. Zostawili wszystko, co mieli, ale Bóg nie odwrócił się od swojego ludu. Jak często my opowiadamy o swoim życiu i zastępujemy I może tłumaczymy swoje życie, swoją sytuację poszczególnymi obowiązkami, które musimy spełniać w życiu codziennym. Praca i dzieci, i dom i tak dalej. ale Bóg woła do ciebie dzisiaj. Bóg przemawia do twojego i do mojego serca i woła do ciebie: chodź, pójdź, odbuduj mury Jerozolimy, odbuduj mury naszych zborów, ażebyśmy stanęli razem w bezpiecznym miejscu, ażeby fale, które przychodzą na nas, nie rozbijały naszych zborów, ażeby siła, która jest obiecana, obietnica od Boga, żeby ona zeszła na Jego lud, ażebyśmy mogli czynić Jego wolę. Kiedy myślałem nad Europą i zastanawiałem się nad słowem Jonasza, który został wzywany przez Boga również: Jonaszu, idź do miasta Niniwę. On, który znał Boga, on, który znał oblicze Boga, jakim jest Bóg święty i wszechmogący, on ucieka od Niego i chowa się gdzieś na statku, w podziemiach tego statku, czy tam na dole tego statku, i śpi, kiedy na morzu szaleje ogromna burza. Ale dla mnie przestraszającym było nie ten fakt, że Jonasz ucieka od oblicza Bożego, ale dla mnie przestraszającym było to, że wszyscy się modlili do swoich bożków, że wyrzucali wszelkie swoje drogocenności i dobrocie, które mieli na tym statku, ażeby zachować swoje życie. A Jonasz śpi. Kapitan, który nie znał Boga żywego, idzie, szuka ostatniego Jonasza, znajduje i mówi: ty śpiochu, wstań i wołaj do swojego Boga, może On wysłucha modlitw twoich. I kiedy się zastanawiałem nad tym, zrozumiałem, że sytuacja się powtarza w naszych zborach, że Bóg woła, wysyła nawet ludzi świeckich, którzy nie znają Jego oblicza, którzy mówią: lepiej byłoby, żeby chrześcijanie powstali, lepiej byłoby, żeby oni pokazali swoje oblicze. Mówią to niewierzący ludzie, którzy nie znają mocy i oblicza Boga Świętego. A ile jest Jonaszów w naszych zborach, którzy siedzą i śpią, i chowają się i uciekają od oblicza Bożego. A Bóg woła: Jonaszu, idź do miasta Niniwy, ponieważ grzech ich urósł do tronu Bożego. I ciekawym jest to, że Bóg dopuszcza pewne kataklizmy i kryzysy finansowe, może nawet nie z tego względu, że naród grzeszy w Jego obliczu, ale wiecie dlaczego? Z tego względu, że chrześcijanie siedzą w zborach i śpią i nie są gotowi iść do Niniwy. Kiedy się zastanawiałem nad tym, byłem wstrząśnięty. Akurat leciałem do Brazylii i zastanawiałem się nad tym, jakim to jest wstrząsającym, że Bóg widzi swoje dzieci, że Bóg widzi swoje dzieci, które może użyć w tym celu, ażeby posłać ich do tych miast bezbożnych, a te dzieci uciekają od Niego i nie chcą z Nim mieć nic wspólnego. Śpią i siedzą i nie są gotowi czynić rozkazu Bożego. Kiedy tak jeżdżę po świecie i widzę, co się dzieje, niekiedy jestem wstrząśnięty tym. Z wielu przypadków się raduję bardzo, bo widzę, jak Bóg wielce działa, jak Bóg uwalnia, uzdrawia. Ale z drugiej strony widzę również ociężałość naszą i widzę, że musi się coś zmienić. Jest czas, który się wypełnił. I Bóg woła i dzisiaj. Jest czas, który się wypełnił. Wiecie, kiedy ja zaczynałem drogę z moim Panem na nowo po raz drugi, może kiedyś opowiem Wam swoje świadectwo, ale kiedy zaczynałem, to powiedziałem: ale teraz chcę zobaczyć, jaki jest żywy Bóg. Od samego mojego początku postanowiłem, że pójdę i będę pracował dla mojego Pana, żeby odrobić 17 lat. Zostałem żądzę w moim sercu czynić wszystko dla mojego Boga, ażeby odrobić 17 lat. Porzuciłem swoją klinikę, którą prowadziłem 20 lat. Porzuciłem swój dobrobyt i teraz mogę widzieć cudowne oblicze mojego Boga na całej ziemi. Mogę widzieć, jaki cudowny Bóg jest i co On robi i co On czyni. I przemawiam do Ciebie i chcę zmotywować Twoje serce ku temu, żebyś dał pierwociny naszemu Królowi. Żebyś zmienił swoje myślenie w tym kierunku, żebyś nie mówił: dzięki Ci, Jezusie Chrystusie, za zbawienie. Dzięki Ci za to, że mnie oczyściłeś z grzechów. Dzięki Ci, że mi dałeś odkupienie i że przygotowałeś dla mnie miejsce w niebie. Dzięki Ci, że błogosławisz moje życie. Ale chcę, żebyś powiedział Panu Jezusowi: Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem. A kiedy to wypowiesz, to będziesz musiał być posłuszny Twojemu Panu. Skoro Pan powie: wstań i idź, Jonaszu, to Niniwę, to będziesz musiał wstać i pójść. Bo to jest Twój Pan. Ale On Ciebie nie opuści. Tak bardzo jestem szczęśliwy z tego zaproszenia, że pastor mobilizuje Was do ewangelizacji, do misji. Serce Jego otwarte jest na to sedno sprawy, ponieważ ewangelizacja i misja to jest serce zboru Chrystusowego. Ja powiem dalej, że zbór nie ma prawa egzystencji, kiedy nie jest mocno zintegrowana ewangelizacja i misja w jego środku. Ponieważ ewangelizacja i misja to jest życie i to jest przyrost naturalny. Bóg czeka na Ciebie i na mnie. Jest jeszcze 6000 narodów, które są nieosiągnięte Słowem Bożym. Ale na jeden naród nieosiągnięty przypada 500 zborów. I zbory są niegotowe, ażeby pójść do nich z tym Słowem Bożym. Zbory siedzą, troszczą się o swoje problemy, coraz bardziej profesjonalne nabożeństwa, coraz bardziej profesjonalne uwielbienie Pana. Ale misja, wiele zborów odrzuca misję. Nie chcą. Ewangelizacja, wiesz, bracie, to już tak nie funkcjonuje, jak to było dawniej. To jest kłamstwo szatana. To jest nieprawda. To jest kłamstwo szatana. Wiele się zadawala sytuacją, że są gdzieś tam na marginesie i tworzą jakieś ugrupowanie marginalne. Nie chcą powstać, nawet nie chcą. Nie mają tego pragnienia. Powiedzieć: Panie, uczynimy wszystko, żeby każdy członek naszego zgromadzenia, każdy członek Twojego ciała, Jezusa Chrystusa, będzie aktywnym. Uczynimy wszystko ku temu. I chcę Wam powiedzieć, iż naszą pracę w świecie nie zakończymy. Świat muzułmański czeka na nas. My tracimy masę sióstr i braci, którzy są zabijani. A wiecie dlaczego? Dlatego, że każdy robi swój projekt. Każdy idzie i mówi: wiesz, to jest moja praca, bracie. Ty mnie nie rozumiesz. My tu mamy tyle pracy, wiesz. Tyle pracy tu mamy. Ty mnie nie rozumiesz. Ale kiedybyś ty przeżył sytuację płacenia tej ofiary za naśladowanie Jezusa Chrystusa, gdybyś ty osobiście przeżył to, że ty tracisz swoje jedno dziecko, czy drugie, czy trzecie, czy żonę, czy męża, gdybyś ty przeżył tą sytuację, to ty byś takich słów nie wypowiedział. Ja zobaczyłem, że w miejscach, gdzie prześladowanie jest tak wielkie, musimy powstać, musimy wysłać jeszcze więcej ludzi, ażeby ci muzułmańcy, którzy nie widzą, nie znają tego żywego Boga, żeby oni zobaczyli, że to nie jest jakaś garstka, że to nie jest jakaś marginalna grupa. Wówczas może i damy im pewną ochronę. Chcę, ażebyśmy mobilizowali nasze siły. Chcę, ażebyśmy wszyscy razem wstanęli i zawołali do naszego Boga. Kiedy nie możesz wyjeżdżać, ale możesz się modlić i krzyczeć do Boga o pokutę, możesz się modlić o to, ażeby Bóg błogosławił prześladowców. Ty możesz się modlić o prześladowanych, ty możesz się modlić o żądzę przekazywania Ewangelii i budowania Królestwa Bożego. Ty możesz finansowo popierać albo przestąpić swój próg, a końce świata masz przed swoimi drzwiami. O co Was chcę bardzo prosić, jest modlitwa o Polskę. Ponieważ Polska znajduje się w trudnej sytuacji. nasi bracia, nasze siostry potrzebują odbudowania murów i zawieszenia drzwi, bram. Potrzebują wsparcia, potrzebują modlitwy, potrzebują błogosławionej ręki, która podtrzyma ich i pomoże im w tej trudnej sytuacji. Ale kiedy powstaną te mury Jerozolimy, kiedy my je odbudujemy, to będziemy słuchali głosu Pana, w które miejsce będzie chciał nas wysyłać. Czy pójdziemy do Niniwy, czy pójdziemy do Toronto, albo do innych krajów, czy do Brazylii, czy do Irlandii, czy do Anglii, czy po wszystkich krajach Europy, jak chcemy przygotować tę ewangelizację. Będziemy słuchać głosu Pana, ale On woła. On jest ten, na kim możesz polegać. On jest ten, który nigdy swoich obietnic nie cofnie. On jest ten, kiedy wypowie, to uczyni. To jest ten żywy, święty Bóg. Módlcie się o Polskę. Módlcie się o Polaków, którzy są na całym świecie. Módlcie się o inne narody. I chcę, żebyście przyjęli ten głos, który woła: idźcie na świat, na cały świat. Nie zostajcie tylko w Jerozolimie, ale idźcie do Judei, do Samarii i na krańce ziemi. Przyjmijcie moc Bożą i idźcie w imieniu Jezusa i głoście dobrą nowinę. Amen.